Słuchajcie, to zaczynamy dzisiaj studium listu do Efezjan. I niech Bóg da nam mądrość i prowadzi nas w tym studium. Żebyśmy mogli poznać bogactwo Jego chwały w Jezusie Chrystusie, jakie mamy. Żebyśmy mogli poznać szerokość, długość, wysokość i głębokość Bożej miłości. Zaczniemy sobie na początku od przeczytania tego listu i zorientowania się, o czym on mówi. Jaka jest myśl przewodnia tego listu, jakie jest jego przesłanie, żebyśmy potem mogli się skupić na szczegółach. Żebyśmy potem mogli dokładnie i właściwie zrozumieć konkretne zagadnienia, które Paweł w tym liście omawia. Ok? Dobrze. To w takim razie będziemy sobie po kolei czytać rozdziały. I będziemy sobie wynotowywać to wszystko, co nas interesuje. A interesuje nas to, kto napisał, do kogo, kiedy i po co. Prawda? Więc zaczynamy czytać list. I będziemy sobie analizować. To na początek przeczytamy sobie rozdział pierwszy i będziemy patrzeć. Kto będzie czytał pierwszy rozdział?
Ja mogę zacząć.
Proszę bardzo.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiając nam tajemnicy swojej woli według swego upodobania, które sam w sobie postanowił, aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia Tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W Nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia.
Kto napisał list?
Paweł.
Apostoł.
Tak, z woli Boga. To jest autor listu. Kto jest adresatem?
Święci w Efezie, wierni w Chrystusie Jezusie.
Święci, wierni w Jezusie Chrystusie, mieszkający w Efezie. Dobrze, to już wiemy. O czym mówi ten rozdział? Spróbujmy sobie przeanalizować, co jest tematem tego rozdziału. Co widzimy tutaj przede wszystkim?
Bożą łaskę objawioną w Jezusie Chrystusie.
Tak, tu jest mowa o Jezusie Chrystusie, tak? I o kim jeszcze?
Kościele.
No właśnie, czy o Kościele tylko? W jakim kontekście, zobaczcie. Bóg, tak, objawia swoją chwałę w Jezusie Chrystusie, ale robi coś dla ludzi, dla człowieka. Prawda? Czyli tu mamy Bóg i człowiek, i ludzie. No i teraz popatrzcie. Cały ten fragment od 1 do 14 wersetu. Co tam robi Bóg? Po pierwsze, co On robi? Zobaczcie.
Wybrał nas
z założeniem świata.
No właśnie.
Dla uwielbienia swoich chwał.
Ale w Nim, w Jezusie.
No właśnie, to jest Kto inaczej to widzi? Bo jeżeli na pierwszym miejscu jest Bóg, to dlaczego mówicie, że wybrał nas? Na kim się w tym momencie skupiacie? Na Bogu czy na nas?
Na nas.
No więc przenieśmy ten środek ciężkości na Boga.
Przeznaczył nas dla siebie.
A w kim?
W Jezusie Chrystusie.
Wszystko jest o Jezusie Chrystusie, że przeznaczył właśnie przez usynowienie Jezusa Chrystusa, odkupienie przez krew Jezusa, tajemnicę objawił swoją.
O właśnie, dziewiąty werset. Skupcie się na dziewiątym wersecie, bo on jest kluczowy w tym miejscu. Dlatego, że Bóg objawia swoją co?
Swoją wolę w Jezusie Chrystusie.
O właśnie. Bóg objawia swoją wolę w Jezusie Chrystusie.
Przed założeniem
świata. I teraz ta wola ma treść. To są pewne rzeczy, które Bóg objawił. Więc to jest pewna informacja, która ma zawartość, ona ma swoją treść. Ale to jest kluczowe, że to jest Boża wola objawiona w Jezusie Chrystusie. I teraz, kiedy mamy to stwierdzenie, to możemy się zapoznać, jak brzmi ta wola. Prawda? Bo to, co powiedzieliście do tej pory, to prawda. Tylko, że tu już, zobaczcie, zaczynacie mówić o treści. Ale nie wolno pomijać, że jest to Boża wola objawiona w Jezusie Chrystusie. Czyli Bóg objawia swoją wolę w Jezusie Chrystusie dla
ludzi,
człowieka, dla ludzi.
Po tym, co w niebiosach i co na ziemi.
I teraz popatrzmy sobie na wersety na przykład 4, 5, 6. Jaka jest wola Boża?
Abyśmy byli święci i nienaganni.
Słucham?
Abyśmy byli święci i nienaganni.
Przed Jego obliczem.
4, 5, 6. Co robi Bóg w swojej woli?
Przeznacza
do synostwa, tak? Mhm. Ale jak?
W
Chrystusie Jezusie. Czyli wola Boża w Jezusie Chrystusie dla człowieka jest jaka? Bóg przeznacza do synostwa. Ale jest warunek. To synostwo jest w Jezusie Chrystusie. No dobrze, Bóg przeznacza do synostwa w Jezusie Chrystusie, ale jak to robi? Ot tak? Zobaczcie werset 7.
Przez odkupienie jest przez Jego krew.
Właśnie. Bóg obdarza łaską, odpuszczając grzechy przez krew Jezusa Chrystusa. Czyli to przeznaczenie do synostwa odbywa się w bardzo konkretny sposób, nie jakiś tam dla każdego inny, dlatego jest to synostwo w Jezusie Chrystusie, ponieważ Bóg obdarza łaską, żeby zostać usynowionym, Bóg obdarza łaską, odpuszczając najpierw grzechy przez krew Chrystusa. Czyli żeby być usynowionym, trzeba co? Zostać obdarzonym łaską, która się objawia przez odpuszczenie grzechów. Prawda? Sobie będziemy to później szczegółowo omawiać. No i teraz bardzo kluczowa sprawa, słuchajcie. 8, zobaczcie, 9, 10 werset. O czym on mówi? Bo mamy tak, Bóg przeznacza do synostwa, obdarza łaską, odpuszczając grzechy i co dalej? No i nikt się o tym nie dowiedział.
Wszyscy się.
I jeszcze jeden element musi być spełniony.
Oznajmia
swoją wolę. To hojna łaska? Co dalej robi Bóg? W czym się objawia Jego wola w Jezusie Chrystusie dla człowieka? Co robi dalej Bóg? Zobaczcie. Wersety 11, 12, 13 i 14. Co robi Bóg?
Zapieczętowuje Duchem Świętym.
Tak, Bóg daje Ducha Świętego jako rękojmię, gwarancję dziedzictwa. Komu?
Tym, którzy położyli nadzieję w Chrystusie, w Ewangelii.
O właśnie, tym, którzy uwierzyli Ewangelii. Zarówno komu? Tam jesteśmy my i wy.
Żydom.
Zarówno Żydom. Kto pierwszy uwierzył?
Żydzi.
A potem?
Pogani.
No, Paweł tutaj to mówi. Najpierw my, a potem również wy. Mhm. Usłyszeliście. Czyli Bóg daje Ducha Świętego jako rękojmię dziedzictwa tym, którzy uwierzyli Ewangelii, zarówno z Żydów, jak i z pogan. Czyli mamy Boże objawienie woli Jego w Jezusie Chrystusie względem człowieka i mamy te elementy, słuchajcie, i będziemy je sobie potem szczegółowo omawiać. Czyli co? Po pierwsze, Bóg przeznacza do synostwa w Jezusie Chrystusie. Bóg obdarza łaską, odpuszczając grzechy. Bóg okazuje łaskę, objawiając swoją wolę. I Bóg daje Ducha Świętego jako rękojmię dziedzictwa tym, którzy uwierzyli. Czy to jest widoczne w tekście? No popatrzcie teraz na dalszą część tego rozdziału. Mamy wersety od 15 do 23. Bóg objawia swoją wolę, czyli jak znaleźć się, tak? Znaleźć się w Chrystusie. A tutaj zobaczcie, co Paweł tutaj pisze. Czy jakie życzenia, inaczej może, jakie życzenia, czego pragnie dla wierzących?
Wzrostu duchowego.
Słucham?
Wzrostu duchowego.
Czytaj tekstem.
No, mądrości, objawienia, poznania samego Boga. Oświecił oczy umysłu, wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, bogactwo chwały, dziedzictwa świętych.
A skąd oni to mają wiedzieć?
Proszę Boga.
Bo dał wam ducha mądrości.
O, właśnie.
Poznajmy Jego samego.
Czyli co? No to wszystko, co Aneta powiedziała. Jak to poznać, jak to zrozumieć? Wziął, przeczytał, zrozumiał, wszystko jest ok, tak? Tak?
Duch Święty musi prosić Boga o tego ducha.
Kto może objawić to?
Bóg tylko.
Właśnie, nie zapominajmy, że każde pismo, jak rozważamy, po pierwsze ma oddać chwałę Bogu. A potem ma pokazać, co my mamy w Bogu. Zauważcie, że ten list się rozpoczyna oddaniem chwały Bogu. Bóg wybrał. Bóg dał. Bóg pokazał. To jest oddanie chwały Bogu. I pokazanie, co my możemy z tego otrzymać, dlatego, że Bóg nam da. Ponieważ, tak jak sami widzicie, można ten fragment czytać i wypatrywać w nim nas, tak? A Bóg jest tym, który daje coś nam, albo można czytać ten sam tekst, ale patrzeć, jak Paweł rozwija zdanie i od czego zaczyna. A ono zaczyna nie od oddania chwały człowiekowi i powiedzeniu tego, co mamy, tylko zaczyna od czego? Błogosławiony niech będzie Bóg. Dlaczego błogosławiony? Bo to, to, to i to. Chwała Bogu. A my jesteśmy tylko, partycypujemy w tym, co Bóg daje. Ale Bogu chwała. Więc popatrzmy na drugą część tego rozdziału właśnie w ten sam sposób. Bogu chwała. Czyli kto objawia to bogactwo chwały w zmartwychwstałym Chrystusie? Kto? Bóg. Więc to Bóg objawia świętym bogactwo chwały w zmartwychwstałym Chrystusie. I teraz Paweł tłumaczy. Jeżeli Bóg wam objawi, to co? No to w takim razie pewne rzeczy będziecie w stanie zrozumieć. Dowiedzieć się o nich, tak? Jeżeli Bóg wam objawi to bogactwo chwały, czyli jest jakieś bogactwo chwały w zmartwychwstałym Chrystusie i jego wiedzę o tym posiada Bóg i on może pokazać. Czyli co mu się należy? Po pierwsze, Paweł mówi, zobaczcie, w 15-16 wersecie, co mu się należy za to? Co Bogu się należy?
Dziękczynienie i chwała.
Dziękczynienie i chwała za co?
Za całą tą łaskę, którą okazał.
Za wiarę.
Czyją?
Wierzący.
A do kogo jest list?
Profetacji.
Bóg? Bogu należy się dziękczynienie za wiarę Efezjan. Bo uwierzyli i ich synostwo stało się faktem. Więc Paweł składa dziękczynienie Bogu za wiarę Efezjan, czyli Bogu należy się dziękczynienie za wiarę. Za to, że uwierzyliśmy, Bogu należy się dziękczynienie. Ale też ci, którzy uwierzyli, czego potrzebują, Paweł mówi w 17-19 wersecie. Proszę tam po ciszę, bo to rozprasza i mam kłopoty ze skupieniem się. A rzeczy są trudne i już na początku są trudne, to co będzie dalej? Czego potrzebują wierzący, którzy już uwierzyli?
Ducha mądrości.
Ducha mądrości i
objawienia w poznaniu.
Objawieniu w poznania Boga. Bo to, że uwierzyliśmy na początku, często jest tak, także nie tylko u nas, wszędzie, że jak ktoś już uwierzy, to myśli, że wszystko już wie. Bo nagle świat mu się przewrócił do góry nogami, tak? Znalazł się zupełnie w innym myśleniu. Stał się dzieckiem Bożym i wydaje się, że już wszystko jest jasne. Ale z czasem okazuje się, że niekoniecznie. Jak człowiek nabiera pokory, pierwsze uniesienie i radość opada taka i zaczyna się człowiek, tak jak tu mówimy, uczyć, wzrastać duchowo.
Dopiero
zaczyna rozumieć pewne rzeczy, że nie rozumie. I Paweł o takiej sytuacji mówi, że potrzeba wam czego? Ducha mądrości i objawienia. Aby co? poznać te bogactwo chwały w Chrystusie Jezusie, czyli co mniej między innymi?
No, żeby wiedzieli.
O czym?
Czym jest nadzieja?
Czym jest nadzieja?
Czym jest bogactwo chwały, jego dziedzictwo?
Czym jest dziedzictwo chwały świętych? Czym ono jest? Co to jest w ogóle? Żeby się dowiedzieli dalej o czym?
Czym jest przemożna wielkość jego mocy?
O mocy Bożej i wierze świętych. Żeby się dowiedzieć. Czyli mamy drugą część, która mówi, że Bóg objawia świętym bogactwo swojej chwały. Za co mu się należy dziękczynienie, i do niego trzeba wołać o ducha mądrości i objawienia, żeby zrozumieć, czym jest dziedzictwo chwały, czym jest moc Boża w wierze świętych i jeszcze o czym, zobaczcie, 20-23. Czym się objawiła ta chwała Boga?
Chrystusie.
O chwale Boga objawionej w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.
Wszystko poddał pod jego stopy.
Bo wierzymy według działania jego mocy, którą w czym objawił?
W Jezusie Chrystusie.
W co byśmy wierzyli, gdyby nie moc Boża objawiona w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie? W co byśmy uwierzyli? W martwego Jezusa? Dokładnie. Paweł w innym miejscu pisze, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wasza wiara jest daremna. Więc żeby zapoznać się z mocą Bożą naszej wiary, trzeba się zapoznać w tym, jak Bóg ją objawił w Chrystusie Jezusie. I Paweł dalej, to jest wstęp, Paweł dalej w liście będzie te rzeczy wyjaśniał, tłumaczył. Czyli kolejna rzecz, żeby zrozumieć co? Tego ducha mądrości i objawienia, czyli sami tego nie zrozumiemy. Nie zrozumiemy tego o dziedzictwie chwały świętych, nie zrozumiemy tego o Bożej mocy i wierze świętych, nie zrozumiemy tego o chwale Boga objawionej w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, jeśli nie otrzymamy od Boga czego?
Ducha mądrości
i objawienia. To nie jest tak, że sami z siebie potrafimy to wszystko zrozumieć. Bóg objawia swoje słowo. To nie jest kwestia znania samej treści. To jest zrozumienie tego. Duchowe zrozumienie. Bo ta tajemnica, którą Bóg objawia w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, do czego dotyczy? Głowy, czyli kogo? Chrystusa. I Kościoła, który jest Jego. I to trzeba zrozumieć. I Paweł dalej w tym liście będzie to tłumaczył. Druga część tego rozdziału mówi o Bogu, który objawia świętym już, bogactwo swojej chwały w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, obdarzając ich duchem mądrości i objawienia. I wtedy można to wszystko właściwie pojąć. I zobaczcie jeszcze, co jest ważne, że nie za wolno zapominać w tym momencie o dziękczynieniu i prośbie do Boga o tą mądrość. Jeżeli chcemy coś więcej zrozumieć, to też musimy podziękować za to, co Bóg już nam dał. Czyli mamy pierwszy rozdział, który co mówi? O czym on mówi, jakbyście tak chcieli podsumować te Bóg objawia swoją wolę w Jezusie Chrystusie i Bóg objawia świętym bogactwo swojej chwały. Co Bóg okazał ludziom?
Łaskę.
Jak ona się nazywa?
Odkupienie.
Też prawda?
Ewangelia.
Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że ona jest chwalebna. Mhm. Chwalebna Boża łaska. Została objawiona?
Tak, w Jezusie Chrystusie.
Dokładnie. Jakim Jezusie Chrystusie?
Zmartwychwstałym.
Mówi ten rozdział o tym?
No tak.
Po pierwsze, mówi, że coś takiego miało, ma miejsce. A po drugie, pokazuje już, jak wielkie jest to błogosławieństwo, jak wielka jest to łaska, jak ona jest chwalebna. Ta łaska się objawia wobec kogo? Ludzi. Żeby mogli uwierzyć. A jeśli uwierzą, to wtedy się dowiedzą, jak wielkie dobro ich spotkało. Wtedy poznajemy to z czasem, jak wielkie dobro nas spotkało, jak Bóg wspaniale zadziałał. I tak jak wcześniej zauważyliście też, że dotyczy to zarówno Żydów i pogan, czyli dotyczy to wszystkich. Bo Biblia tak dzieli ludzi. Jako narody to jest podział na Żydów i nie Żydów. A w kwestii wiary na wierzących i niewierzących. Podział jest prosty. Bo jako naród to tylko jeden naród jest wybrany przez Boga. Izrael. A reszta to są wybrani z narodów, tak? Ale naród jest jeden. Natomiast jeśli chodzi o posłuszeństwo Bogu, to są ci, którzy Bogu uwierzyli i ci, którzy nie uwierzyli. Ci, którzy wierzą, ci, którzy nie wierzą. I tu mamy tych, którzy wierzą, zarówno z Żydów, jak i z pogan. Czyli już widać, że w pierwszym rozdziale będziemy się dokładniej zapoznawać z chwalebną Bożą łaską, który temat to będzie rozwijany w dalszych fragmentach. Czy chcieli coś byście dodać albo poprawić? To idziemy do drugiego rozdziału. To bardzo proszę, ktoś chciałby przeczytać drugi rozdział, to proszę bardzo.
I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. W Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc to, co podoba się ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni, i razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli bliscy. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.
Tak, i co tutaj mamy?
Zbawienie dla wszystkich, dla Żydów i dla potem.
Ładnie. Dobrze, to zbawienie jest dla wszystkich, to prawda. A teraz spójrzmy właśnie teraz spojrzeliśmy to z perspektywy człowieka, tak? Czyli tutaj widzimy człowieka, a spójrzmy na to z perspektywy Boga i w tym rozdziale oddajmy chwałę Bogu. Spójrzmy na to samo z perspektywy oddania chwały Bogu.
Bóg pokazał łaskę grzesznikom.
Bóg bogaty w miłosierdzie.
Mieliśmy pierwszy rozdział, który zaakcentował temat listu. Teraz zauważcie. Mieliśmy pierwszy rozdział i pierwszą część tego rozdziału. Jak to Bóg wybrał w Chrystusie? I popatrzcie na pierwszy fragment od 1 do 10, ale spójrzmy najpierw od 1 do 5. Co zrobił Bóg?
Pokazał miłosierdzie, zanim my...
Więcej jest tutaj napisane.
Ożywił.
Dobrze, Aneta, mówisz, ale brakuje jednego słowa.
Grzesznika.
Ożywił. jest takie piękne słowo, słuchajcie, w czwartym wersecie, przeczytajcie.
No, miłość, wielką miłość umiła od nas.
Przeczytajcie ten werset.
Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej...
Chciałem zwrócić uwagę na bogaty.
Bogaty.
Tak. Spójrzcie właśnie na to z tej strony. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Mieliśmy wcześniej poznać co? Bogactwo Bożej łaski, tak? Ale biedny nam nie jest w stanie tego dać. Bogactwo może dać ktoś, kto jest bogaty. Więc spójrzmy na Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Spróbujmy już w obserwacji ogólnej oddać chwałę Bogu. Nauczmy się patrzeć na tekst z perspektywy oddawania chwały Bogu. Sami widzicie, nie jest to łatwe. Łatwiej czytając tekst skupić się na nas, co my mamy. Bo taka jest nasza natura. Ale spróbujmy oddawać chwałę Bogu. To dobrze, że my to widzimy, ale uczmy się właśnie w ten sposób. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, co zrobił? Kogo?
Grzeszników.
I co zrobił?
Ożywił.
Ożywił. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ożywił. Co Bóg okazał swoją chwałę? Bóg ożywia z umarłych. I dosłownie, i w przenośni, tak? Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ożywił martwych z powodu... Czego tu brakuje? W tym stwierdzeniu. Ono jest prawdziwe, ale brakuje w nim czegoś. Bóg, bogaty w miłosierdzie, ożywił martwych z powodu grzechu. Co tam jest jeszcze w tekście napisane? Właśnie.
Ożywił nas razem z Chrystusem.
O właśnie. Ożywił nas z Chrystusem. Bez Chrystusa nie ma ożywienia. Bóg, bogaty w miłosierdzie, ożywił wraz z Chrystusem martwych z powodu grzechu. Rozdział pierwszy to właśnie opowiada, że w Chrystusie. I Paweł, zobaczcie, jeszcze coś mówi w 6-10 wersecie. Że Bóg okazał co?
Bogactwo swojej łaski.
Bogactwo swojej łaski, miłosierdzia, bo co zrobił?
Bo nie tylko wskrzesił, ale i posadził razem z Chrystusem w miejscach niebiańskich.
Uratował z łaski. Mhm. Uratował z łaski w Jezusie Chrystusie. Okazał miłosierdzie, bogactwo swojego miłosierdzia, ożywiając zmartwych i ratując poprzez swoją łaskę. Miłosierdzie jest nierozerwalnie związane z łaską, bo litości, o miłosierdzia, zlitowania się nad kimś potrzebuje ktoś, kto jest w sytuacji bez wyjścia. Czyli Bóg okazuje bogactwo swojego miłosierdzia w Jezusie Chrystusie, zbawiając, czyli ratując, studium zbawienie mieliśmy, tak? Tydzień temu i dwa. Ratując z łaski. Czyli ten ratunek się nikomu nie należał. Chrystus nie musiał umierać. Ale jak czytamy na początku, Bóg na początku już to zaplanował. Bo Bóg jest miłosierny i przygotował coś takiego.
wpisany tutaj jest z powodu swojej wielkiej miłości.
Z powodu swojej wielkiej miłości, miłosierdzia swojego. I teraz ożywił, uratował. I co mamy dalej? Zobaczcie, od 11 do 22 wersetu. Mamy cały fragment, który co mówi? Co zrobił Bóg w Jezusie Chrystusie?
Pojednał obrzezanych i nieobrzezanych.
Tak.
W jedno połączył.
I to jest tajemnica. Paweł dalej będzie tłumaczył, ale już w pierwszym wspomniał, że żebyście poznali to, Bóg Ducha Mądrości powinien wam dać, żebyście zrozumieli to wszystko. Czyli Bóg w Jezusie Chrystusie co zrobił? Połączył w jedno, w jeden organizm wierzących Żydów i pogan. Jak to nazywa? Zobaczcie.
16 jest, aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaciół.
Tak, ale jak nazywa to na końcu tego całego rozdziału? Jak nazywa to połączony ten twór?
Mieszkanie
Boga. Budowla.
Budowla.
Przyrównuje to do budynku.
Święta świątynia.
Tak? Który ma jeden budynek osadzony na
fundamencie.
Jednym fundamencie.
I przystęp mają
jedni i drudzy. To jest jeden budynek. Tak. Czyli Bóg w Jezusie Chrystusie połączył wierzących Żydów i pogan w jedną budowlę, na jednym fundamencie. Teraz mamy tutaj wyszczególnione, jak on to zrobił, tak? Tak jak zapowiedzieliście. Poganie byli co? Dalecy od obietnic Bożych? Bez Chrystusa? Żydzi co? Mieli Boga? Mieli przymierza, obietnice, obrzezanie? I Chrystus co zrobił? Przez swoją śmierć na krzyżu przelaną jednych i drugich uczynił domownikami Boga przez wiarę. Czyli Żydzi, którzy byli blisko, potrzebowali? A poganie byli daleko, dostąpili też łaski. Pomocny tu jest list do Rzymian. Co spaja tą budowlę? Popatrzcie.
Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus. Gdzie? Kamień węgielny, kamień narożny, węgłowy kamień. Tłumaczyłem to już kiedyś, wiecie o co chodzi z tym kamieniem węgielnym? To nie jest kawałek węgla zatopiony w fundamencie, tak jak dzisiaj to się robi. Nie, kamień narożny to się nazywa. Kamień narożny, kamień węgielny, węgłowy, narożny. Z tego wywodzi się słowo węgielny, narożny. Czyli budowlę się kiedyś zaczynało od położenia kamienia i wytyczenia od niego fundamentu. I to był róg. I się stawiało się kamień i się wytyczało fundament. I dopiero się stawiało fundament, czy z kamieni, czy w jakikolwiek inny sposób. Więc jak nie było kamienia narożnego, to fundament nie mógł powstać. Więc zaczynało się budowlę od kamienia narożnego. I Chrystus jest tym kamieniem narożnym. Bo objawienie apostołów i proroków pochodzi od Niego, od Boga pochodzi, nie? Bóg objawił apostołom i prorokom to wszystko. Więc Bóg w Jezusie Chrystusie połączył Żydów i pogan w jedną budowlę. Na jednym fundamencie, którego początkiem jest Chrystus i apostołowie i prorocy. Czyli wszyscy się budują na tym, tak? I zrobił to Bóg w swoim wielkim bogactwie miłosierdzia. Bo ten budynek jest z kogo się składa?
Zwierzących.
Właśnie, zwierzących, których Bóg przez swoje miłosierdzie ożywił z grzechów, Bóg przez swoje miłosierdzie dał im swego ducha. Bóg przez swoje miłosierdzie uratował ich. Tylko Bogu chwała. A my jesteśmy tutaj wtórni, bo my jesteśmy uczestnikami Bożego miłosierdzia i tymi, którzy powinni wielbić Boga za Jego wielkie miłosierdzie, które mamy w Jezusie Chrystusie. Bo bez Niego wszystko inne nie ma miejsca. Więc wszystko, co mamy, mamy w Chrystusie. I popatrzcie, powtarza się tutaj uzupełnienie, już jest ostatni fragment, 18 werset, mówi o tym, o czym Paweł wspomniał w pierwszym rozdziale. Co tam mamy? W jednym duchu, bo co Bóg dał? Tak. Tak, ale też w jednym duchu, ponieważ mamy jedną myśl. Jedną myśl. Mieszkanie Boże w Duchu Świętym. Dlatego w innym miejscu, jak pamiętacie w liście do Rzymian, Paweł mówi, kto nie ma Ducha Chrystusowego,
jest Jego.
Nie znajdziesz się, nie jesteś w tej budowli, bo to w Duchu Świętym się stało. Czyli ten rozdział drugi, tak jest to podzielone, mówi o czym? O kim? Kto tutaj jest na pierwszym miejscu? Jezus Chrystus. Bóg. Który co robi? Co takiego zrobił Chrystus? Co tu jest opisane? No właśnie mówiliśmy przed chwilą.
Pokazał bogate miłosierdzie.
Tak, ale co robi?
Ożywił z martwych.
Tak, ale to najpierw zrobił. Ale cały rozdział, o czym on mówi? To są elementy. Ale co zrobił Chrystus? Połączył w jedno. Ludzi, którzy byli rozproszeni, nie byli jedno. Każdy sobie, porozrzucane kamienie, byśmy powiedzieli, tak? Patrząc na to z budowli. A Bóg co zrobił?
Przez wiarę w Jezusa darzył
łaską. Zmartwychwstały Chrystus jednoczy uratowanych w co? W jedno ciało, w nawiasie budowle, bo to jest porównanie. Chrystus jednoczy. Jak czytam pierwszą część rozdziału pierwszego, tak jak tam mieliśmy, i czytam rozdział drugi, to odbieram to jako wytłumaczenie tego, co jest w pierwszej połowie. Oczywiście jest tu bardzo dużo ciekawych zagadnień, zwrotów, które omówimy sobie, ale zauważcie, że Paweł rozwija temat. Jeżeli popatrzycie na werset 11, 12, 13, to zobaczycie tam, że Paweł o tym wspomina, a tu tłumaczy dokładnie, jak to się stało. Nas i was w jednym duchu, my najpierw, wy później. I Paweł tutaj to tłumaczy, o co mu chodzi, rozwija temat. Czyli Chrystus zmartwychwstały jednoczy wierzących w jedno ciało, budowlę. On jednoczy. Bez niego nie, ma się, nie można zjednoczyć, bo jest, musi być kamień narożny. Żeby była wybudowana budowla, to musi najpierw być położony kamień narożny i ustawiony fundament. I na fundamencie się buduje wszystko. Czyli Chrystus to wszystko spaja. Bogu chwała. Czyli popatrzcie, mamy pierwszy rozdział, który mówi o chwalebnej Bożej łasce objawionej w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, a drugi rozdział mówi o czym?
O tym, że zmartwychwstały Chrystus jednoczy wierzących w jedną budowlę.
W jedną budowlę. Czyli ta chwalebna Boża łaska to jest zbawienie i połączenie w jedno. Wszystkich, którzy uwierzyli. I Bóg to robi, dając swego ducha. Czy na razie to jest na tym etapie, na tym poziomie analizy tekstu, jasne? To jeszcze przeczytajmy dzisiaj rozdział trzeci. Jeszcze przeanalizujemy sobie rozdział trzeci. Zobaczymy, co w tym fragmencie jest i spróbujemy to sobie połączyć z tym, co już przeczytaliśmy. Czy kto by chciał przeczytać trzeci rozdział?
Ja mogę przeczytać.
Proszę.
Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was podam, jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu łaski Boga, która jest mi dana dla was, że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałam. Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa. I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich, zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie naszym Panu. W Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Proszę zatem, abyście nie zniechęcali się z powodu moich utrapień, jakie znoszę dla was, bo to one są waszą chwałą. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
No, co tu mamy? Co tu mamy?
O tej tajemnicy.
Objawiona tajemnica
w Jezusie
Chrystusie. Paweł gdzie pisał już o tajemnicy, że trzeba ją poznać? Dzięki działaniu Boga. Tak. Potrzeba mądrości, tak? Wcześniej mówi, że Bóg zjednoczył Żydów i pogan. A tu co mówi? O objawionej tajemnicy. Tajemnica Chrystusa objawiona z łaski Boga. I co ona mówi, ta tajemnica? Jaka jest jej treść? Dlaczego? Co było tajemnicą, a co tajemnicą nie było? Czy tajemnicą było to, że Żydzi czekali na Mesjasza, że Bóg zapowiedział Żydom?
Nie. To było zapowiedziane. Powtarzane cały czas.
Prorocy przez setki lat to powtarzali. To nie było żadną tajemnicą. Tak. Co było tajemnicą?
Że
poganie mają ten dział, który miał być dla wyłącznie dla Żydów. A tu okazuje się, że poganie mają ten sam dział. Czyli została objawiona tajemnica tej jedności. Bo dwie rzeczy zostały złączone ze sobą, które normalnie mogły być złączone? Nie. To było to tak, jak czytaliśmy w liście do Rzymian. No dzika oliwka, to dzika oliwka. Oliwka szlachetna to oliwka szlachetna. I to jest wbrew naturze. Wszczepiać w oliwkę szlachetną gałęzie z dzikiej oliwki. Paweł to tłumaczy. Więc mamy to, ten sam obraz wytłumaczony w inny sposób. Żebyśmy mogli poznać potęgę Bożej miłości i potęgę Bożej chwały i potęgę Bożego miłosierdzia względem nas. Czyli mamy objawioną tajemnicę w Jezusie Chrystusie. A brzmi ona jak? Że jest wola Boga względem kogo?
Pogan.
Pogan. Nie tylko Żydów, ale też pogan. Jest wola Boża względem pogan. I co? Jest ważne dalej. Dalej jest to tajemnica? No nie. Dlaczego? Bo co mówi 3-4 werset? Została ona co? Przekazana, objawiona Pawłowi, tak, objawiona apostołom i prorokom, ale co?
Przez ducha.
Po co objawiona? Żeby ją przekazali wszystkim. Żeby wszyscy się dowiedzieli. Pamiętacie wydarzenia z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr, ile wydarzeń musiało się stać, żeby Piotr w ogóle do tego Korneliusza poszedł? Piotr by normalnie nie poszedł nigdy tam. Bóg musiał dużo, pamiętacie, rzeczy musiało się wydarzyć, i ten sen, i to widzenie raczej. Potem pójście tam, rozmowa z Korneliuszem. Korneliusz musiał mu opowiedzieć. Piotr musiał zrozumieć to widzenie, bo on szedł i zastanawiał się, co ono oznacza, co to znaczy. Potem zrozumiał. Głosił Ewangelię. Ale potem, jak zobaczył, jak Duch Święty stąpił, to dla niego był znak, że Bóg co? Nie uczynił żadnej różnicy. Nie to, że poganie zostali dołączeni, ale jako drugi sort. Nie. Potem tłumaczy. No Bóg dał im ducha tak, jak i nam. To ja miałem się Bogu przeciwstawiać? I ktoś im mógł wody odmówić? Popatrzcie, ile rzeczy musiało się wydarzyć, żeby Piotr, prowadzony Duchem Świętym, to zrozumiał. A potem w pełni Bóg to pokazał Pawłowi, faryzeuszowi, który na pogan jak patrzył? Z góry. Człowieka, który był zapatrzony w naród żydowski, to tylko tych, którzy według tych jego rodzimych obyczajów trzymają się przepisów. Pamiętajmy, że Paweł to jest faryzeusz z faryzeuszy. I Bóg odmienił myślenie Pawła. Paweł inaczej spojrzał na ludzi. I teraz, dlaczego tak się stało? Bo Bóg użył potężnej mocy, żeby Pawłowi to pokazać. I Paweł mówi, ja teraz to wam przekazuję. I Bóg musi wam oczy otworzyć, żebyście zrozumieli, co to jest. Jak potężna jest ta chwała, jaka to jest tajemnica o woli Boga względem pogan, która została przekazana mnie, a potem Eklezji. I jak jest głoszona? Łatwo czy niełatwo? Paweł co mówi? Głoszona pomimo cierpień tych, którzy ją głoszą. Wierzący, którzy mieszkają w Izraelu, mają problem ze swoimi braćmi tylko dlatego, że wierzą w Chrystusa. Żydzi, nie mówiąc o poganach. Była ona znana? Zobaczcie, że ta tajemnica nie była znana w dawnych wiekach. Więc ta tajemnica objawiona z łaski Boga Pawłowi mówi o tym, że co? Dzięki Bogu poganie są kim? Współdziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami czego? Obietnicy w Jezusie Chrystusie wraz z wierzącymi Żydami. Popatrzcie na rozdział pierwszy. My i wy wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli w Chrystusie Jezusie. To dzięki Bogu poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała w Jezusie Chrystusie. Oni i Żydzi. To jest ta tajemnica. Objawiona. Dzisiaj my patrzymy z perspektywy tej tajemnicy, która już została wieki temu objawiona. My już o niej wiemy, tak? Ale dla tych, którzy czytają tylko część Pisma Świętego, czyli tą część pierwszą, tak zwany Stary Testament, często dla nich te informacje są odkrywcze. Dzisiaj jak słuchacie historii nawróconych na przykład Żydów, to gdy oni zaczynają czytać tak zwany Nowy Testament, to dla nich to jest rewolucja. Sami słyszycie z ich ust, jaka to dla nich jest rewolucja. Oni zaczynają rozumieć, że ci nie Żydzi to nie są ich prześladowcy. Oni zaczynają widzieć różnicę między tymi, którzy tylko mówią, że są chrześcijanami, tymi, którzy są. Zaczynają innymi oczami patrzeć na wierzących z pogan. Często przestają być takimi o takim nacjonalistycznym myśleniu, które nie jest obce żadnemu narodowi. Ale Żydzi nie są tu wyjątkiem. I to jest właśnie to jedno, to jest ta tajemnica, że jak ją zrozumiesz, to wtedy inaczej spojrzysz na ludzi. Ale musisz to zrozumieć, a zrozumiesz to, jeśli Bóg otworzy ci oczy. Bogu chwała, to Bóg otwiera oczy na tą tajemnicę. I na czym jest związana, z czym jest związana, zobaczcie, ta jedność? Paweł mówi o tym w 12 wersecie, bardzo ważnym zresztą. Przez wiarę w kogo? Tak? Co się dzieje?
Mamy śmiałość i przystępność.
Tak? Kto mógł do Boga wcześniej przystępować?
Żydzi.
Dlaczego? Bo mieli co? Prawo,
ofiary,
świątynie, tak? I oni mieli cały czas dostęp do Boga. Poganie nie. A tu przez wiarę w Jezusa Chrystusa poganie mają śmiałość, mogą. Mają prawo, odwagę, śmiałość, przystęp z ufnością do Boga. Coś, co było tylko Żydom. Jedno, w jedno. Paweł mówi, w jedno. I tłumaczy, jak to się stało. Że to nie jest tak, że Bóg w pewnym momencie powiedział, dobrze, mam pomysł na pogan. Nie, Paweł na początku listu co mówi? Od kiedy? Od założenia świata Bóg miał pomysł na pogan i Żydów razem. Na taki twór, który się nazywa ciało Chrystusa, eklezja. Bóg od założenia świata miał pomysł. Nie chodzi o jednostki, chodzi o pomysł Kościoła. I Bóg od razu wiedział, że to będzie tak wyglądało. I Paweł mówi, ale tego wprost nigdzie nie było napisane. Dopiero teraz Bóg to pokazał i ja wam to mogę powiedzieć. Dla nas to jest niby oczywiste. Ale pamiętajmy, że wielu świętych proroków chciało to zrozumieć. Prorokowali o tym i nie rozumieli wszystkiego. A Bóg mówi, teraz ta tajemnica została odkryta.
10, 11, tak pięknie to właśnie.
Tak. Więc mamy trzeci rozdział, który mówi o objawionej tajemnicy w Jezusie Chrystusie względem pogan. Pracę domową, to przypomnijcie sobie, teraz jeszcze podsumujemy kawałeczek, przypomnijcie sobie z Dziejów Apostolskich, poczytajcie sobie rozdział 18, tam chyba 19, 20, jak Paweł był w Efezie, bo tam chyba to są te rozdziały. Przypomnijcie sobie, co tam się działo w tym Efezie, jak długo Paweł tam był i sobie wtedy będziecie mogli... To wam uzupełni informację o tym, co Paweł pisze do Efezjan. Pamiętacie, jak Paweł jechał do Jerozolimy ostatnio to? Może nie aż tak strasznie ostatnio, ale niedawno było. Pamiętacie, co Paweł zrobił, kiedy się śpieszył? Zawołał starszyznę. Tak? Chciał z nimi porozmawiać. Pamiętacie, jak oni Pawła żegnali? Paweł mówi, że przyjdzie taki moment, że będzie źle wśród was i musicie uważać. Ale to był moment, że oni bardzo byli zżyci z Pawłem. A to też pokazuje, jaka była ich postawa względem Boga. Inaczej trochę Koryntianie się zachowywali. Efezjanie byli bardzo przyjaźni Pawłowi. Kościół w Efezie ma bardzo dobre świadectwo w Apokalipsie. I to jest ważne, to pokazuje, jak przez lata ten Kościół funkcjonował. Więc mamy tutaj, przeczytacie sobie, przypomnijcie, warto sobie przypomnieć teraz, to troszeczkę szerszy kontekst będzie tego listu. Czyli mamy objawioną tajemnicę w Jezusie Chrystusie, czyli czy dostrzegacie taki rozwój myśli, że Paweł to, co napisał wcześniej, streści to mniej więcej na tym fragmencie, który u nas jest pierwszym rozdziałem. Paweł teraz zaczyna rozwijać tą myśl. Zauważacie to? Że on tłumaczy pewne rzeczy dokładniej. Czyli mamy tak. Pierwszy rozdział mówi o chwalebnej Bożej łasce objawionej w zmartwychwstałym Chrystusie. Potem tłumaczy, że jest to jedna budowla złożona z Żydów i z pogan w Duchu Świętym w Chrystusie Jezusie. A trzecia, że poganie i ich uczestnictwo to nie jest coś nowego. To jest to, co było od początku, ale zostało w pewnym momencie objawione. Było mówione o tym, ale nie wprost. Czyli ten pomysł, ta myśl, ta idea od początku była przez Boga przewidziana i zaplanowana. Żeby zjednoczyć w Chrystusie Jezusie. W Wszystko to dzięki Bożej
dobroci.
Bogactwa Bożego miłosierdzia. Jak będziecie czytać rozdział trzeci, teraz czwarty, piąty i szósty, to analizując, przygotowując się do studium, jeśli ktoś oczywiście ma czas i ma chęć, no bo jak nie, to niestety, no to nie. Ale jeżeli będziecie mieli czas i chęć, to jak będziecie czytać te trzy rozdziały jeszcze, to pamiętajcie o tym, co już było. Czyli patrzcie pod kątem Bożej łaski i chwały i popatrzcie, jak Paweł, czy waszym zdaniem Paweł rozwija temat? Jeżeli tak, to co tłumaczy? Mhm. Tak? Bo pamiętajcie, że na razie my robimy obserwację ogólną. My się nad szczegółami nie skupiamy na razie. Ale jeżeli zobaczymy ideę i myśl listu, to szczegóły będziemy do nich dopasowywać. Nie będziemy wychodzić poza kontekst. Bo jeżeli popatrzycie na rozdział czwarty, to Paweł tam tłumaczy, na czym się opiera ta jedność. Co to znaczy? Chrystus i apostołowie i prorocy. I mówi jeden Pan, jedna wiara,
jeden chrzest. Jeden Bóg,
tak?
I Ojciec wszystkich.
Jak to się wiąże z tym, co Paweł powiedział wcześniej? Jedno. W Chrystusie Jezusie. Co to znaczy? Dał wam ducha. Takie ogólnikowe stwierdzenia. Słowo Boże, ale takie ogólnikowe stwierdzenia. I Paweł przechodzi do szczegółów. Coraz bardziej, bardziej, bardziej. Jak Bóg da, to za tydzień będziemy sobie to dalej analizować. A na dzisiaj taki może jeden wniosek na zastosowanie. No właśnie, który się dzisiaj, słuchajcie, pojawił. Właśnie chciałem go wywołać teraz na koniec. Czy czytając Słowo Boże, na ile oddajemy Bogu chwałę? To jest takie pytanie do zastanowienia. Dzisiaj zabieraliście głos. Dobrze mówiliście i chciałem was nakierować na oddawanie Bogu chwały. Żebyście spróbowali, jak czytacie Słowo Boże, zwracać na to większą uwagę. Bo na to, co my mamy, to jak gdyby bardzo często samo się dzieje. Dostrzegamy, cieszymy się tym wszystkim, tak widzimy siebie tam. To do tego nie musimy się wysilać, to samo przychodzi. Natomiast na ile odwracamy uwagę od siebie, a zwracamy ją na Boga i na ile to się dzieje świadomie, to może nie wszyscy, ale wydaje mi się, że większość z nas musi wywołać taki efekt u siebie. Mieć świadomość tego, że chcę tak przeczytać Słowo Boże. A warto, słuchajcie, bo ten list mówi o Bożej chwale. Mówi o potędze Bożej miłości względem nas. Więc ten list mówi o nim. On jest przedmiotem, a my jesteśmy tam takim może podmiotem, może tymi, którzy korzystają z tego. My z tego czerpiemy. Ale to on jest tym. On jest na pierwszym miejscu, tak? I przy tym liście warto to pamiętać, dlatego że zdarza się, że właśnie ten list jest interpretowany z perspektywy ludzi. I wnioski są wtedy troszeczkę inne. A jeżeli moim zdaniem zachowamy właściwe priorytety i będziemy mieli Boga na pierwszym miejscu, wtedy i nas zobaczymy we właściwym świetle. Bo jak odwrócimy te rzeczy, kolejność, to w innym świetle zobaczymy ten list. Wtedy Bóg będzie tym, który daje, ale my będziemy tymi, którzy biorą. Teraz różne będą myśli. Nie zapominajmy, żebyśmy Bogu oddawali chwałę, to wtedy zobaczymy też i nasze miejsce we właściwym świetle.
Oświeci oczy naszego umysłu.
Tak, żeby Bóg oświecił oczy naszego umysłu i pozwolił nam poznać, jakie jest bogactwo chwały i dobroci względem nas. Jego względem nas w Chrystusie Jezusie. Pomodlimy się.